Drodzy braterstwo, wdzięczni jesteśmy naszemu niebieskiemu Ojcu za ten błogi przywilej, że mogliśmy się tutaj spotkać, że możemy się zastanawiać nad wspaniałymi obietnicami Słowa Bożego. Ale może zanim rozpoczniemy jeszcze nasze rozważania, próbę odpowiadania na pytania, to chciałbym najpierw, dlatego że może powie tak. Wiecie, jak podawałem w budziarzach, że nie ma pytań, to mogę wam powiedzieć, tu wpłynęło około 70. Ja się poddaję. Nie mam żadnych szans. Około 70. Ale dziękuję, braterstwo. Podnieśliście moje ręce do góry. Tak. Ja nigdy sobie nie rościłem takich pretensji, że ja na nie odpowiem. Nie, bo uważam, że brat Leszek źle powiedział, my będziemy odpowiadali, a ja będę jednym z wielu, który jest reprezentantem jedynie naszej społeczności, który będzie starał się, może niektóre rzeczy sobie, abyśmy przypominali. Ale chciałbym wam powiedzieć, że mam pewien niedosyt na naszej konwencji. Może czasami przyzwyczajamy się, tak sobie uświadomiłem, tam siedząc pod tą ścianą, że są takie sytuacje, że czasami niektórych nie ma między nami. Był wczoraj wspomniany, wiecie, rok temu jeszcze brat Wojtek, ten bardzo czynny brat, brat Janek Kopak, też bardzo rozpoznawalny brat, ale też i siostra Ania, dla wielu bardzo taka zacna siostra. Może wy nie wiecie nawet wszyscy, o kim ja mówię, ale ona była zawsze z nami, często, parę razy się, może nie często, ale parę razy się zdarzyło, że ona podeszła do mnie i powiedziała, wiesz Janek, ale powiedz to czy tamto. Nie będę teraz mówił, co już parę razy to powiedziałem, co ona mi powiedziała, że należy powiedzieć. Tak się zdarzyło. Ale wiecie, przyznam się, że osobiście brakuje mi bardziej tych, którzy mogliby przyjść, bo to, że brata Janka Kopaka nie ma, ja nie przeżywam. Ja potrafię się pogodzić z niektórymi rzeczami, bo on też i tego uczył nas, ale przeżywam tych, którzy mogliby być, a z różnych względów nie ma. Ja nawet nie ceniam powodów. Przeżywam bardzo, że siostry Lili nie ma. Wczoraj. To jest nieobecność szczęśliwa, że tak powiem. Wiemy, że z jakiego powodu musiała zostać w szpitalu. Szkoda, bo to już jest pewne tam niebezpieczeństwo. Ale wierzymy, że wszystko dobrze się skończy i że dzięki niej nasz zbór się powiększył. Ale nie ma wśród nas siostry Denisowej, przynajmniej ja nie widziałem, na pewno z powodów zdrowotnych. Nie ma brata Skarlina Sieniucia, Marka Sieniucia, chyba że dzisiaj jest. Ja osobiście przeżywam, bo wiecie, bo my oprócz badania, zastanawiania się, wielbienia, to mamy czuć potrzebę naszej społeczności wzrastania, że chcemy wspólnie coś robić. Wspólnie wzrastać, wspólnie się zastanawiać. I jak czasami kogoś brakuje, to tak, no szkoda. Mówię to specjalnie wam, że czasami będziecie podejmowali decyzję, czy pójść na zebranie, czy pojechać na konwencję do Białogardu, to wiecie, że czasami sobie myślimy, że ten czy tamten nie przyjechał tym razem. I się zastanawiamy, jaki jest powód tego. Czy to jest choroba cielesna, bo może takowa być i w bardzo wielu przypadkach jest zapewne, czy jest to jakiś inny, może bardziej błahy powód, który nie powinien być przeszkodą w naszym życiu ofiarniczym, w tym naszym poświęceniu, na co trzeba zwracać uwagę. Chciałbym, braterstwo, może jeszcze kilka słów na temat samych pytań powiedzieć. Ostatnią partię dostałem teraz przed samym tutaj moim wyjściem, w przerwie. Te, które przeglądałem, przeczytałem je sobie, te, które sobie przeglądałem, no one są dla mnie bardzo budujące, one są pewne tematycznie, dlatego może będę później przekładał, będziecie widzieli, to nie to, że byśmy jasno się rozumieli, że ja lekceważę którekolwiek pytanie, nie. Dla mnie wszystkie osobiście lubię, jak są stawiane pytania, lubię jak na temat tych pytań zastanawiamy się, coś tam o nich mówimy, próbujemy odgadnąć, nie rościmy sobie zawsze takiego, podkreślam takiej uwagę, że do nieomylności, że nie pójdzie coś tam zmienić, czy to jest jedyna, ostateczna i najlepsza odpowiedź, Nie, zawsze dążymy do tego, do poznania pewnej prawdy, która no, ma być czym dalej, tym jaśniej świecić i nasze zrozumienie ma być właśnie takie. Ale jeden brat mi przypomniał, tu już mi się na marginesie wam powie takie zdanie brata Rasla, który powiedział odnośnie prawd Bożych, bo my mamy trochę pod kątem prawdy, że które to są nauki doktrynalne, które odnośnie prawdy, to brat Rasel mówi tak, że wszystkie nauki są, doktrynalnymi te, które prowadzą do uszlachetnienia charakteru. Czyli poprzez poznanie pewnych nauk mamy dochodzić do znajomości, dochodząc do znajomości mamy dochodzić do poznania, do wyrozumienia, abyśmy mogli po prostu stawać się ludźmi lepszymi. I się do Galatów, pierwszy rozdział, werset 8. Nie będę odczytywał niektórych wersetów, bo wydaje mi się, tu jest i w pytaniu zawarte. Typowo ze względu na czas, braterstwo, będziemy starali się bardzo krótko odpowiadać, żeby jak najwięcej odpowiedzieć. Czyli to nie będą pełne odpowiedzi. Zresztą jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Kiedyś byłem zwolennikiem, powie tak, bardzo analitycznego badania Biblii, bardzo analitycznego przedstawiania Biblii. No, tak chociażby, jak to robi brat Edzio Pietrzyk, ja się tym zachwycam. Tak jak to zrobili bracia wczoraj, też się tym zachwycam. Ale 20 lat temu może też tak robiłem. Próbowałem robić nieudolnie. Ale dzisiaj uważam, że ja powinienem to robić już inaczej, mniej dokładnie. Nie, że byle jak, tylko mniej dokładnie, bo część naszej społeczności, widzę, mam takie zrozumienie, nie aż tak bardzo potrzebuje. Część bardzo potrzebuje analitycznego rozumowania, część niestety nie potrzebuje. To ja może dzisiaj troszeczkę do tej drugiej części. Galatów 1:8. O jakiej odmiennej Ewangelii, radosnej nowinie, mówi apostoł Paweł? I czy braciom starszym, nauczycielom może zagrażać zwiastowanie odmiennej, radosnej nowiny? Proszę o konkretne przykłady nauk. Nie będziemy dawali żadnych konkretnych przykładów nauk z różnych względów. Powiemy to może przy jakichś innych. Wydaje mi się, jakby nie było takiego zagrożenia, że można głosić odmienną Ewangelię, pewną naukę, to by nie było ostrzeżenia, prawda? Jeżeli jest ostrzeżenie, to znaczy, że można głosić. Uważam, że każdy brat starszy musi się zawsze zastanawiać, czy to, co mówi, jest promowaniem siebie, swojego wizerunku, swoich poglądów, czy jego celem jest budowanie społeczności. Zauważcie, braterstwo, podkreślam, czy chce promować siebie, swoje poglądy, swoje zrozumienie, czy chce dbać, żeby w tymże zrozumieniu, które będzie przedstawiał, budowała się społeczność. Ja osobiście uważam, że powinniśmy jako bracia starsi często rezygnować z własnych potrzeb dla dobra społeczności, żeby społeczność mogła z tego jak najwięcej korzystać. I uważam, że braciom starszym takie zwiastowanie Ewangelii w postaci pewnych nauk, które by siebie przedstawiały, wizerunek swój pokazywały, na pewno zagraża i każdy starszy stający tutaj, no, myślę, że powinien się o tym zastanawiać. Myślę, że najlepiej będzie, jak starsi sobie odpowiedzą na to, czy oni czegoś takiego przypadkiem nie robią. Co Chrystus jako nasz orędownik nam przypisuje? Bracie Bywalec. Ja będę korzystał czasami z niektórych. Nie widzę go, ale go prosiłem, że będzie. No, proszę cię, przepraszam.
Mój Chrystus jako nasz orędownik przypisuje nam to, czym apostoł Święty Jan też w swoim liście w drugim rozdziale tam pierwszego wersetu mówi, że dziateczki, proszę was, abyście nie grzeszyli, a jeżeli ktoś grzeszy, mamy orędownika Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy i on jest ubłaganiem za grzechy nasze i za grzechy całego świata. Nam przypisuje zasługę swojej ofiary, która wynika z tego, że oprócz tego, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, usprawiedliwieni do żywota, to jednak mimo tego popełniamy różnego rodzaju grzechy. I te grzechy, które popełniamy, to Pan Jezus musi oczyścić swoją krwią, ażebyśmy byli czyści. Czyli to są dodatkowe grzechy, które popełniamy po naszym poświęceniu. W innych kościołach, przypadkowo tutaj rozmawialiśmy też na podobny temat, w innych kościołach, żeby jakoś wypełnić tą lukę od chrztu do czasu naszej śmierci, to używają pewną formę nabożeństwa, czyli ofiary mszy, która by dodatkowo oczyszczała za te grzechy popełnione po chrzcie. My uważamy, że to oczyszczenie dokonuje jedna ofiara Jezusa Chrystusa, oczyszczenie krwi.
No, dziękuję. No, ja jak najbardziej się zgadzam, bo rozumiemy, braterstwo, że coś innego jest zdjęcie potępienia adamowego, tak zwanego, jak my w naszej społeczności określamy, takie skrótowe pojęcie, zdjęcie tego wszystkich naszych grzechów i win wynikłych, które bezpośrednio są z urodzenia, które dziedziczymy, a zupełnie coś innego, jak od chwili naszego ofiarowania zdarzają nam się różnego rodzaju upadki i wtedy odwołujemy się, co zauważcie, braterstwo, bardzo często w naszych modlitwach i bardzo dobrze, że tak jest, bracia odwołują się do zasługi ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest właśnie orędownictwo naszego Pana, że prosimy, żeby dzięki swojej zasłudze, dzięki tej wartości, którą ma wypracowaną, będąc tu na ziemi, On nam może zmazywać swoją krwią, czyli swoją zasługą, nasze winy. I to jest, dokładnie przypisuje nam swoje zasługi. Czyli On za nas grzesznych cierpiał, i poprzez cierpienie zmazał nasze winy. Ogólnie zasługi. Na pewno, ja podkreślam, moglibyśmy długo mówić na ten temat, bo to jest bardzo szeroki. Czy plagi egipskie są obrazem na wiek Ewangelii? Bracie Leszek Szelkowicz. Czy na czas, ja bym dodał inny? No. Na wiek Ewangelii, czy na?
Myślę, że inny.
Na inny, tak? Czyli na czas, w której obecności. To jest historia, kiedy jest wyjście. Tam było pokazane, żeby wyszli. Przyszedł czas wyjścia z niewoli egipskiej. Prawda? Jak przyszedł czas wyjścia z niewoli egipskiej, Bóg posyła Mojżesza, żeby ten naród wyprowadził i wtedy... Zauważcie, wtedy przychodzą plagi, które spełniają określoną rolę do tego, żeby faraon był sposobniejszy do wypuszczenia Izraela. Takim naszym pozafiguralnym Mojżeszem to jest nikt inny jak nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który przychodzi właśnie po raz wtóry w celu zaprowadzenia swojego królestwa po to, żeby ludzie, wszyscy ludzie, bo Izrael przedstawia cały rodzaj ludzki, wyszli z niewoli grzechu i śmierci zobrazowanej we Faraonie. Taka jest chyba ogólnie nasza myśl. Te plagi odnoszą się do czasu, w której obecności, czyli żyjemy w czasie plag tych, które są. Objawienia 20 rozdział, werset 13, też znany. Akurat czytałem, to już nie będę powtarzał, a braterstwo, macie Biblię i proszę trochę odczytywać. Jak rozumieć to, że może śmierć i piekło, które wydały umarły i w jakim czasie to się wypełni? No tak jest napisane. Bracie Franie Olejarz, pomożesz mi? Kiedy to morze wyda swoich umarłych, kiedy to śmierć wyda swoich umarłych i kiedy to piekło wyda swoich umarłych i różnica pomiędzy tymi określeniami? I kto to jest umarły?
Myślę, że jeżeli tu chodzi o morze, to cały świat jest umarły. Także śmierć i piekło, no to piekło to grudny grób. No i śmierć...
Morze, śmierć i piekło.
No, piekło to grób, morze to cały świat. Zburzony świat.
jest cały umarły, no i śmierć, no wszyscy, cały rodzaj ludzki podlega śmierci.
Braterstwo, zauważcie, jak jest napisane. Jak rozumieć to, że morze, śmierć i piekło, które wydały umarły? I wszędzie, czy w morzu, czy w piekle, czy w śmierci znajdowali się jacy ludzie? Umarli. To nieważne, czy był w piekle, czyli w grobie, w Hadesie, czy tam był, on był umarły. Czy był w śmierci? A kto jest w śmierci dzisiaj? Proszę? Cały rodzaj ludzki jest w stanie śmierci. Pan Jezus, mamy taki piękny dowód, kiedy Pan Jezus powiedział do tego ucznia, który powiedział, no ja pójdę Tobie służyć, ale najpierw pochowam swoich rodziców. I wtedy Pan Jezus wypowiada takie, no straszne słowa, jeżeli byśmy tak przyjmowali to na sposób literalny, powie, niechaj umarli grzebią swoich umarłych, czyli praktycznie to jest niewykonalne. Ale mówił o rodzicach tego człowieka i mówił, niechaj umarli grzebią umarłych swoich. Czyli ludzie żyjący są umarłymi. Umarły. I przyjdzie czas, kiedy śmierć, stan umarły, wyda swoich umarłych. Czyli przywróci z powrotem do stanu życia. Jaka jest różnica jedynie morze? Morze to też są ludzie umarli, tylko morze to są narody wzburzone. Narody, które wejdą w czasie wielkiego ucisku poprzez wielki Armagedon, jak my mówimy, kiedy tam Bóg zwróci uwagę temu morzu i pamiętacie, są takie teksty, gdzie mówi tak, że uspokójcie się, co? Narody. Czyli innymi słowy, uspokójże się morze. Zburzone narody, bo część społeczeństwa jest takiego bardzo pokornego i spokojnie będzie wchodziło w czas wieku tysiąclecia, a część jest zburzone, będzie zbuntowane, po prostu grzeszne, nie tylko, bo wszystkie będą grzeszne, wszystkie te trzy stany, ale właśnie część będzie zburzonymi, niezadowolonymi, pokazującymi to w ogniu energii i z takiego stanu zostaną ludzie wyprowadzeni ze stanu umarłego, jak również, że z piekła, czyli że z grobu zostaną wzbudzeni, bo Pan Jezus stanie nad grobem każdego człowieka. No, oczywiście nie rozumiemy tego literalnie. I tak jak powiedział do Łazarza, Łazarzu wynić, także wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Człowieczego. Czyli odnosi się do czasu wieku tysiąclecia. Mateusza 6,10. O jakie królestwo nauczy nas prosić nasz Pan Jezus? Czy jest różnica w znaczeniu tego królestwa, gdy proszą bracia święci powołania niebieskiego uczestników, a całego chrześcijaństwa? Bracie Paweł. O jakie królestwo nauczył nas prosić nasz Pan Jezus? Czy jest różnica w znaczeniu tego królestwa, o które prosimy, gdy proszą bracia święci powołania niebieskiego uczestników, a całego chrześcijaństwa?
Ja może tylko do tego pierwszego.
No to jest to. Tak.
Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. My modlimy się o to, żeby zapanowała harmonia całkowita pomiędzy Panem Bogiem a całym jego stworzeniem. Czasami myślimy o tym, czasami może mówimy o królestwie tysiącletnim, chrystusowym, ale myślę, że tutaj jest mowa o tym już pełnym królestwie, które nastąpi wtedy, kiedy naprawdę po zakończeniu tysiąclecia, po przejściu ostatecznej próby, ludzie będą w społeczności z Panem Bogiem.
Czyli prosimy o Królestwo Boże, a wiemy jedynie, że Królestwo Boże składa się z dwóch faz. Tak. Ze stanu duchowego i stanu ziemskiego. Ale jeżeli jest pytanie takie, jaka jest różnica, to braterstwo, my zapewne, jak się modlimy, przyjdź królestwo Twoje, to z reguły mamy na uwadze, którą człon królestwa? Tego, który się bardziej odnosi do nas. Chociaż mamy również na uwadze, że modląc się o to nasze królestwo, te duchowe, modlimy się też również o królestwo dla całego rodzaju ludzkiego, że tu nie ma żadnego rozdźwięku w tym. Po prostu my myślimy o tym, żebyśmy mogli się znaleźć w tym królestwie, a jak my się znajdziemy jako ciało chrystusowe, to królestwo przyjdzie z boskiej woli dla całego rodzaju ludzkiego. nie wiem, które brać. Bo jest tak duża. Druga Samuelowa, 24 rozdział. Dlaczego Dawid został ukarany za policzenie ludu? To chyba to pytanie było kilka lat temu, pamiętam. Dlaczego? Są dwie przyczyny. W moim przekonaniu, ja Boże, króciutko odpowiem, dwie przyczyny. Jedna jest tam taki, na której część braci zwraca uwagę, że kusił szatan, podkusił go policz. Czyli pobudki, które skłoniły Dawida do policzenia, nie były do końca czyste. On chciał pokazać, jakim jest silny, a któryś tu z braci miał chyba pierwszego dnia, czy któregoś wykład odnośnie spoleganiu na Panu Bogu, że raz uratował przy dużo większej armii, a drugim razem to zaczął ufać, że jego armia nie starczy, tylko trzeba jeszcze bodajże syryjską tam armię, nie pamiętam, poprosić o pomoc. Czyli myśl, że sobie ktoś sam poradzi, to jest, bo wielkości armii jest jego zbawienie jest z gruntu zła. Bo jedni w koniach ufają, a drudzy w Bogu, w boskiej mocy. I Dawid, jeżeli tu przez tą czynność pokazał, że jakby przechodził na taki moment, że jakby pomyślał sobie, jak przyjdzie jakaś wojna, będę wiedział, ile mam, czy mam jakiegokolwiek szansę. Tak nie powinien robić. Powinien zrobić tak, jak zrobił przy pierwszej swojej wojnie swojego życia. Pamiętam, jak zrobił? Ubrali go w taką ubranie, zbroję, która była dla niego jaka? Za ciężka, niewygodna. On po prostu za duża była. Zdjął ją i powiedział, jakie słowa, braterstwo? Przypomnijcie sobie. Ja idę do ciebie w imieniu Pana, ale któremuś ty co? Urągał. I taka powinna być nasza postawa. Drugą przyczyną według mnie jest ta, braterstwo, że prawdopodobnie było obowiązkiem, wolnością liczenia było, każdy król, każdy sędzia miał prawo policzyć. Tylko od głowy każdego policzonego miał złożyć dar dla świątyni. Prawdopodobnie to nie zostało dopełnione, ale te dwie przyczyny były na pewno tymże powodem. To może na razie zostawimy. Będę selektywnie jednak. Pierwszy Tymoteusza 6:16. O kogo chodzi, o kim mowa? Tam jest, który ma sam nieśmiertelność, którego nikt nigdy z ludzi nie widział. Który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może, któremu niech będzie cześć i moc wieczna. Automatycznie nasuwa nam się, braterstwo, taka odpowiedź, że no o kim jak o kim, ale to musi być o Panu Bogu. No na pewno te wszystkie argumenty pasują jak najbardziej do Pana Boga, ale wiemy, że w tym miejscu niekoniecznie to jest właściwe zrozumienie. Bo należy to przeczytać od wersetu 14. Abyś zachował to przykazanie, będąc bez zmazy, bez nagany, aż do czasu objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, czyli do czasu Apokalipsy, kiedy On się objawi. Którego czasów swoich, On w czasach swoich okaże On błogosławiony i sam możny, bo Pan Jezus jest dzisiaj błogosławiony i możny. Król królów i Pan panujących. Pamiętam w księdze, to brat Edziu Pietrzyk mówi, lubi Księgę Objawienia, a tam w 17 rozdziale, gdzieś chyba 11 czy 12 werset, to mówi, że przyjdzie kto? Brat Edzio? Jest? Nie wiem, gdzie jest. Nie ma go. To, że przyjdzie tam kto? Król królujących i Pan panujących. I jest mowa o przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I który sam ma nieśmiertelność. Ten król królujących sam ma dzisiaj nieśmiertelność. I mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Oczywiście jeszcze raz podkreślam, jak najbardziej te elementy tutaj mogą, czyli to są atrybuty boskiej natury, ale boskiej natury, które Pan nasz Jezus Chrystus otrzymał od Pana Boga. Wiem, które wziąć. Kilkakrotnie chyba tu powtarza się takie zdanie. Nie wiem, czy któryś z braci miał coś w wykładzie o tym mówił, czy jaka jest przyczyna, ale jest takie pytanie. 1 Koryntów 15:29. Bo inaczej cóż uczynią ci, którzy się chrzczą nad umarłymi? Jeśli zgoła umarli nie bywają zbudzeni, przecież się chrzczą nad umarłymi. Proszę o wytłumaczenie tego zwrotu chrzest nad umarłymi. Bracie Bywalec, to chyba ty powiedziałeś coś, teraz mi się przemknęło.
W kontekście wiary w zmartwychwstanie, bowiem gdyby ktoś chrzcił śmierć Chrystusa, a nie wierzył w zmartwychwstanie, to wtedy ta wiara w zasadzie, ani ten chrzest nic mu nie daje, nic mu nie pomaga. Nie zmienia jego sposobu życia. To nie daje mu nadziei. Czyli osoby przystępujące do chrztu, śmierć Chrystusa, muszą być w pełni przekonane i w pełni wierzyć najpierw w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a później w zmartwychwstanie pierwsze, które jest obiecane jego naśladowcom. No to co święty Paweł wyraźnie mówił, w wielu miejscach podkreśla, szczególnie list do Rzymian, list do Kolosa, że Chrystusa Jezusa jesteśmy ochrzczeni, śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Czyli chrzcimy się w śmierć. Zatem chrzcimy się w śmierć, a nie mamy nadziei zmartwychwstania, a nasza wiara jest trudna.
No, ale jeszcze wytłumaczyć zwrot chrzest nad umarłymi. Pamiętamy, braterstwo, wszyscy to tłumaczenie, gdzie brat Russell tłumaczy, że powinno być raczej chrzczą się dla umarłych. Dlatego, żeby ratować umarłych. Nasz chrzest, chrzest naszej ofiary, to, że chcemy dzisiaj Panu Bogu służyć, to znaczy, braterstwo, że chcemy stać się współpracownikami Pana Boga w dziele ratowania umarłych. Bo tak jak jest powiedziane, ten jeden chyba z pierwszych tu dzisiejszych naszych pytań, że będzie, że morze wyda umarłych, piekło wyda umarłych i grób wyda umarłych. To jest właśnie dlatego, żeby tych umarłych ratować, to dzisiaj się dla tych umarłych chrzcimy. Bo jeżeli się wybieramy, zostaniemy wybrani jako nowe stworzenie, to zostaniemy dopuszczeni do dzieła jakiego? Pojednania, że Bóg nas dopuści do tego, żebyśmy pośredniczyli w pojednaniu między człowiekiem a Panem Bogiem. To jest cel. Cel wyboru nowego stworzenia. Nie tylko, abyśmy królowali, ale abyśmy brali ten udział w dziele pojednania rodzaju ludzkiego. Dlatego bardzo ważne są nasze cechy charakteru. Czy cechy charakteru, które my posiadamy, to są cechy ratujące innych ludzi, chcąc im pomóc? Czy się nadajemy na tych przyszłych pasterzy, którzy chcą uratować? Czy na tych, którzy czasami swego czasu częściej używane były, że Kościół to będzie rządził jak? Laską żelazną. A niech mu się ktoś wychyli, to od razu laską żelazną. Braterstwo, to nie tak. Kościół będzie, to będzie prawo nieugięte, zdecydowane, ale nie po to, żeby niszczyć, tylko po to, żeby ratować. To jest chrzest dla umarłych. Pytanie zupełnie z innej branży. Jak rozumieć taką modlitwę, jeśli brat powołany na konwencji do modlitwy ani razu nie powie w imieniu całego zboru? Tylko ja dziękuję, ja proszę i tym podobne. Czy ta modlitwa była w imieniu nas wszystkich? No, takie jest zapytanie. Bracie Heniu Felkowicz. Jak ty? Nie wiem, być może do jakiejś sytuacji na tej konwencji to ja. Nie wiem, ja nie byłem.
Ja wiem, że tak niektórzy bracia mówią i nie wiem, co mają na myśli, dla jakiej przyczyny, ale wydaje mi się, że to jest chyba tylko gra słów, bo myślą o nas wszystkich. I moją myślą jest, że należałoby mówić w imieniu wszystkich zgromadzonych. A i czym się kierują, to ja nie wiem.
No, dziękuję. Wydaje mi się, braterstwo, że brat Heniu ma bardzo dobre uczucia, że myśli, że tak, że to przez tylko gra słów. Jeżeli tak jest i oby tak było, no to możemy to jakoś uznać, ale braterstwo powinniśmy, w moim przekonaniu, jeżeli chodzi o moje zdanie, my jesteśmy członkami społeczności i w imieniu tej społeczności powinniśmy prosić i w imieniu tej społeczności powinniśmy dziękować. Takie jest moje zdanie. I dlatego nie jest to najszczęśliwszy, jestem przekonany, zwrot, że ja Cię proszę. Ja to oczywiście jest dobrym zwrotem, kiedy sami jesteśmy, kiedy nie jesteśmy w zgromadzeniu, to wtedy mamy nasze modlitwy osobiste. Ale kiedy wypowiadamy się w imieniu wszystkich, to zrobisz wszystko, żebyśmy mogli powiedzieć na koniec wszyscy spokojnie amen, żeby się z tą modlitwą wręcz uosabiać. Że brat prosi w moim imieniu też, że ja proszę. On jest tylko ustami moich uczuć. On wyraża moje uczucia. I dlatego ja uważam, że no, być może bracia niektórzy to robią z przyzwyczajenia, bo więcej jest modlitw w domu, gdzie używa ja. Jedynie powinni zwrócić na to uwagę, żeby używać stosowniejszych słów, chociaż te może nie są jakieś tam niedobre, ale lepsze będzie, jeżeli powie prosimy Cię, dziękujemy Ci, no, wielbimy Cię, czy coś takiego w tym znaczeniu szerszym. Pytanie. To jest, bym może powiedział, chciałbym powrócić jeszcze do tego pytania. Może problem, jak zauważam, czasami już słyszałem, ale problem braci młodszych wiekiem. Żeby uosabiali się ze społecznością. To jest bardzo ważna rzecz, którą my mamy po prostu nauczyć się wręcz. To nie jest łatwa nauka, bynajmniej, ale poczuć ducha społeczności. I wtedy, jak poczuje się to, to jest to zdecydowanie łatwiej. Widzę wyraźnie, że starsi pod tym względem już się więcej nauczyli, ale to jest nadzieja również dla tych innych. Czym był bodziec ciała anioł śmierci? To jest, no chyba z tego, co apostoł Paweł powiedział, raczej na pewno. Pamiętam, jest taka historia, musimy poszukać ten werset, gdzie apostoł Paweł się chwali. On mówi, niedobrze mi jest się chwalić, ale tam później jest powiedziane, abym się zacnością objawienia nader nie wywyższał, to dany jest mi bodziec ciała, który... Tak, to jest drugi list do Koryntów, 12 rozdział, od wersetu 6 czytamy. Albowiem jeśli bym się chciał chlubić, nie będę głupim, bo prawdę powiem, ale wstrzymam się, aby kto o mnie nie rozumiał nad to, czym mnie być widzi, albo co słyszy ode mnie. Czyli każde chwalenie się, no nawet w tym uczeniu, że ja zrozumiałem, ja powiedziałem, ja wytłumaczyłem, ja to przeżyłem, ja takie doświadczenie. Te słowo ja, chrześcijanin powinien stosunkowo używać rzadko. Starać się je jak najrzadziej używać. A iżbym się zacnością objawienia nader nie wynosił, dany jest mi bodziec ciału, anioł szatan, który mnie poliszkował, żebym się nadmiarę nie wynosił. I pytanie jest, czym był bodziec ciała, anioł szatan? To jest chyba z innego przekładu. No, jest kilka myśli na to. Bracie Walenty.
Znaczy ja myślę tak, że apostoł święty Paweł był szczególnym apostołem, który nie słyszał bezpośrednio nauczania naszego Pana Jezusa Chrystusa. On Ewangelię zrozumiał on pisze na podstawie widzenia, objawienia, ale myślę, że jak czytamy jego listy, między innymi i ten fragment, to on nam pokazuje, że on zrozumienie Ewangelii miał na podstawie zrozumienia nauki Bożej przez zakon. Bo ta Ewangelia Chrystusowa wynikała z zakonu, ona w zakonie była bardzo pięknie, precyzyjnie pokazana. I gdy patrzymy na ten list do Hebrajczyków, to znaczy na to sobie, jaki piękny, szczegółowy sposób wyjaśnia nam znaczenie zakonu danego narodu izraelskiego. Być może mniej byśmy go dzisiaj rozumieli, gdyby nie ten list. I teraz jest coś takiego, że
Pan dał pewien bodziec, który go pohamowywał, w tym, że on nie mógł czytać już tych książek. Chociaż w pewnym okresie czasu on też mówi, weźcie też zwoje ksiąg, bo mogą być potrzebne. Myślę, że korzystał z innych osób, z pomocników, którzy mu przypominali niektóre proroctwa, ale to, że ich bezpośrednio nie mógł czytać, to świadczy o tym, że on to, co zapamiętał, pod wpływem Ducha Świętego pewne rzeczy układał i zrozumiewał. I w ten sposób mógł tłumaczyć naukę Pańską, a później ją konfrontował z tymi, którzy bezpośrednio od Jezusa Chrystusa słyszeli jego nauczanie. I ja myślę, że ten bodziec to jest właśnie stan wzroku, że nie mógł czytać, który miał pisma w zasięgu swoim, nie mógł je otworzyć i zacytować, bo miał problem z czytaniem.
No, dziękuję. No na pewno, braterstwo, taką myśl znamy i ja ją osobiście też podzielam, ale was zaskoczę, ja jeszcze jedną myśl podam. Będziecie zdziwieni, ona mnie jeszcze bardziej przekonuje niż ta, co brat Walenty, bo zapewne apostoł Paweł przez to, że Pan Jezus mu się objawił, miał słaby wzrok, zresztą tam jak pisze, ręką swoją Pawłową sam napisałem. To był jego problem, zapewne. Ale większym problemem, może inaczej, braterstwo, co jest największym problemem dla kaznodziei? Kaznodzieja, żeby był kaznodzieją, powinien mieć jaką mowę? Płynną, prawda? A jaką jeszcze, mówimy? Powinien być jaki? Krasomówcą? No dobrze by było, żeby był krasomówcą, prawda? A pamiętacie, jak apostoł sam o sobie napisał? No. Jaka? Mowa byle jaka. Mowa do niczego. Mowa niepłatna. Listy potężne. A to, co mówi, do niczego. Znacie ten werset? Czy te wersety? Bo to jest kilka. Pierwszy, ja chciałbym, zaraz to też w liście do Koryntów. 10 rozdział 2 listu do Koryntów. Abym się nie zdał, jakobym was straszył przez listy. Albowiem mówię, listy ważne są i potężne, ale ciała obecność niepotężna jest i mowa niepłatna. Ja bym poprosił kogoś, aby przeczytał z nowego tłumaczenia. Może ktoś ma ten sam werset.
No. Bo powiadają listy, wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego.
No, braterstwo, to chyba dla kaznodziei, jeżeli ma jakiś defekt prawdopodobnie, jakiś problem wysławiania się czy czegokolwiek, według mnie bardzo ważnym bodźcem, który go policzkował. I pamiętajcie, jeżeli kiedykolwiek mówimy o apostole Pawle, to zawsze mówimy, że apostoł Paweł był praktycznie, jakby tak można było określić, teologiem chrześcijaństwa. On dopiero to, co Pan Jezus wyprowadził, pewne ramy, on wytłumaczył. A wiecie, bardzo często ludzie najbardziej inteligentni to nie są ci, którym bardzo łatwo się mówi. To płynie im jak, tak wiecie, potok. Że w tym potoku mówi mnóstwo słów, a mało treści. Najwięcej treści mówią ci, którzy mają problemy z mówieniem. To jest najwięcej, bo on się stara, żeby jego wypowiedzi były jak najbardziej rzeczowe, zwięzłe i zrozumiane. I takie mamy listy, bo tak właśnie apostoł Paweł działał. Jeszcze jest jeden werset bardzo podobny, nie wiem, czy teraz znajdę, ale tam, gdzie jest powiedziane, że ja będę zwiastował w mocy, to też jest z listu do Koryntów. Tak, dziękuję bardzo. Drugi rozdział, werset 4, pierwszego listu do Koryntów. A mowa moja i kazania moje nie było w powabach mądrości ludzkiej. Czyli sam podkreśla, że to nie było to, co było przyjemne do posłuchania, to nie było ani elokwentne, ale w okazaniu ducha i mocy. Wydaje mi się, że to jest drugi taki chyba jakiś problem apostoła Pawła, czy może miał troszeczkę trudniejszą wymowę, czy może miał problemy z wysłowieniem się, czy może jakąś wadę wręcz, że no, coś się mu przytrafiało. I jeżeli kaznodzieja mówi, a coś mu się, czy się zatnie, zająka, to na pewno jego policzkuje. Nie policzkowało go zrozumienie, w tylko policzkowało go to, że nie zawsze mógł powiedzieć to, co może by chciał. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jeszcze oprócz tego, co brat Walenty powiedział, jest dosyć ciekawa myśl. List do Żydów, 10 rozdział. Poszukamy, bo tu nie pamiętam, co tu jest pisane. Tam będzie o ofierze. I 5 werset. Przeto wychodząc na świat mówi: ofiary i obiady nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. Czy właściwa jest interpretacja ciała w tym wersecie jako ciała Chrystusowego, 144 tysiące członków? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to uzasadnić? Bracia Kaleta.
Nie umiem tego odpowiedzieć. Myślę, że chodzi o Jezusa przede wszystkim. Myślę, że chodzi, nie umiem odpowiedzieć tego teraz na to pytanie. Na pewno chodzi o Jezusa i Jego ofiarę. My również w podobny sposób mieliśmy objaśniany ten werset w wczoraj w wykładzie. Na pewno naśladujemy Jezusa w takim znaczeniu, ale jeszcze wprost można powiedzieć, w tym wersecie chodzi o ciało Chrystusa. Nie.
Dziękuję. No, ja mam bardzo mocno podobne zdanie tutaj do tego, co... Bo zauważmy. Albowiem nie można rzecz, aby krew wołów i kozłów miała gładzić grzechy, czyli odwołuje się do narodu żydowskiego, do liturgii, która była tam składana. Przeto wychodząc na świat mówi: ofiary i obiady nie chciałeś. Tamtych ofiar nie chciałeś, aleś mi co przysposobił? Ciało. Czyli to, że Pan Jezus, będąc bogaty, dla nas stał się ubogi, i zostało ciało przysposobione, czyli przyjął postać ludzką, przyjął postać niewolnika, kształt niewolnika, nie był niewolnikiem, tylko w kształcie niewolnika się okazał, po to, żeby to doskonałe ciało złożyć w ofierze okupowej. Taka jest na pewno pierwsza i najważniejsza myśl. Czasami bracia mówią, żeś mi ciało sposobił, odnoszące się... Czasami są według mnie takie tłumaczenia wynikające z tego, że za dużo wiemy. Bo wiemy za dużo i chcemy bardzo dużo w jednym wersecie wytłumaczyć. To jest taka troszeczkę nasza ciekawa postawa, że ciało jest też wybierane, ciało będzie wybierane, bo to mówi, tyś mi ciało sposobił przed, a jeżeli po ofierze Pana Jezusa dopiero jest ono wybierane. Także tu jest ta różnica. Pierwszy Królewska 8:12. Czemu Pan Bóg powiedział, że będzie mieszkał we mgle? Tam jest to historia, bodajże jak świątynia Salomona została wybudowana, że będzie mieszkał we mgle. Czemu? Bracie Heniu Czarkowicz. Proszę? Czemu jest, że będzie mieszkał we mgle? Znaczy w mroku tam jest.
Myślę, nic nie chodzi na myśl, tylko tyle, że będzie niewidzialny okiem ludzkim. To nikt nie może Boga widzieć, żeby Żyd został.
No a w namiocie, który był na puszczy, proszę?
W świetle Szekina.
No i w czym jeszcze?
W oboku i w ogniu.
Proszę? Był pokazany. Jeżeli widzieli, że nad przybytkiem znajduje się obłok, to wiedzieli, że tam w tym przybytku jest Pan Bóg. To było jasny dowód mówiący o tym, że tam się Pan Bóg znajduje, że jest obecność. I dlatego tu jest bardzo podobnie powiedziane, że będę mieszkał w tym. I wtedy będziecie mnie widzieli, że ja jestem. Zupełnie inne powinno się mieć podejście. To był taki namacalny dla narodu żydowskiego znak. Tak samo jak bardzo podobny był znak na puszczy. Przy czym to był znak dla wszystkich ludzi, zauważcie, braterstwo. Bo tu ktoś powiedział światło Szekina. Ale światło Szekina było znakiem tylko i wyłącznie dla kapłanów. To był znak boskiej obecności dla kapłanów, dla tych, którzy przebywali, wchodzili do świątnicy Najświętszej. Ale dla narodu, jak się miał ruszyć, miał coś się zmienić, swoją pozycję względem tej góry i mieli pójść dalej, obok się podnosił Pan odchodził i oni wtedy wiedzieli. Tak samo świątynia Salomona, która przedstawia, jest obrazem na czas wieku tysiąclecia w moim przekonaniu, swoją rolę, którą będzie spełniała, to pokazuje, że tam jak te ofiary zostały przyjęte, że Bóg je przyjął i przyjął przez to braterstwo, no tam te gdzieś setki, tysiące, tu ktoś wczoraj wspominał, prawda? I że Bóg przyjął te ofiary, to z czym pokazał? No, obłoku, ale wcześniej w czym? Ogień spadł. Bóg je przyjął i wtedy zamieszkał w obłoku. I obłok tam bodajże tak pisze, braterstwo to sprawdzą, czy dobrze mówię, że obłok wtedy zacienił cały przybytek. Czyli od tej pory było miejsce przygotowane do składania ofiar. Nie wiem, z której strony, żeby tak wszystkich proszę przewinąć. Jest takie pytanie. Obrzezanie ósmego dnia. Jakie to ma znaczenie symboliczne? Sam akt i osoba dokonująca. I drugie pytanie. Pierwsza Mojżeszowa 3:15. Co pokazuje nam ukąszenie w pięte? Następne. Pierwsza Mojżeszowa 22:13. Baranek, który został złożony na miejsce Izaaka, zaczepił się o krzewy rogami. Czy te rogi też coś obrazują? Izajasza 19:23. Droga między Asyrią i Egiptem, gdyby uznać, że Egipt to świat, co przedstawia Asyria, co droga? To jest to trudne pytanie? No, miło mi słyszeć, że nie. Dlaczego obrzezanie ósmego dnia? No, może tak być. To jest zapewne prawdą. Bóg wiedział, kiedy to. Ale ósmy dzień, zauważcie, braterstwo, ósmy dzień w znaczeniu tych dni, które my rozumiemy, jest najważniejszym. Dla nas zawsze mówimy, że dzień, który jest najważniejszy, to jest który? Siódmy, bo to sabat. To nie lepiej by było w sabat? Prawda? Ale mówię nie w sabat, tylko ósmego dnia. Bo obrzezanie jest znakiem, braterstwo, czego? Bracie Leszku? Znakiem przymierza i znakiem przynależności do Pana Boga. Do społeczności z Bogiem rodzaj ludzki kiedy będzie wracał? Proszę? W czasie siódmego dnia będzie wracał do społeczności z Panem Bogiem. I będzie wracał na warunkach jakich? Jakiego przymierza? Proszę? Na warunkach nowego przymierza. To będzie tak zwane nowe... Tak, to będzie nowe przymierze i to będzie dochodził do doskonałości. I kiedy Pan Jezus doprowadzi rodzaj ludzki do doskonałości, to Pan Jezus co uczyni? Odda ten rodzaj ludzki w ręce boskiej sprawiedliwości, a Pan Bóg co z nimi uczyni? Tych doskonałych ludzi co zrobi? Przeprowadzi przez próbę, czyli ich uzna, czy oni są doskonali, czy mogą być w nim w przymierzu, czy w tym przymierzu być nie mogą. Czy są naprawdę obrzezani. On ich obrzeże, symbolicznie. Zostaną obrzezani, uznani za doskonałych albo niedoskonałych, będą mieli prawo do życia. To jest właśnie dlatego jest poddane ósmego dnia. Czyli dnia po tysiącleciu będzie ta ostateczna próba, kiedy Bóg uzna. I wtedy, jak rozumiemy, nowe przymierze przemieni się w tak zwane przymierze wieczne. To będzie przymierze wieczne uczynie. Tak? I wtedy Bóg zamieszka dopiero z ludźmi. W czasie wieku tysiąclecia Bóg nie będzie mieszkał jeszcze z ludźmi. Z ludźmi zamieszka po czasie wieku tysiąclecia, po ostatecznej próbie. Bo ostateczna próba, którą Bóg przeprowadzi, przedstawia dokładnie tą próbę, którą przeszedł kto? No, naród izraelski. A naród izraelski był kiedykolwiek doskonały?
Adam.
Adam, ale kiedy? W raju. Kiedy był w raju, był na próbie życia i śmierci, bo on miał już coś i coś mógł stracić. I rodzaj ludzki przyprowadzony przez Pana Jezusa do doskonałości też będzie już miał życie i będzie mógł je albo utrwalić, albo stracić. I dlatego to będzie próba życia i śmierci. To jest nic innego jak powrót do społeczności. Osoba dokonująca. Proszę? Kto obrzezywał tam w narodzie żydowskim? Nie dzisiaj. Dzisiaj to mnie nie interesuje. No Pana Jezusa jak zanieśli gdzie? Do świątyni. A w świątyni kto był? No kapłani. To była jedna z prac kapłańskich. Czy sami osobiście, czy jeszcze ktoś im tam w tym pomagał, ale odnosiło się, że to mieli dokonać kapłani. Czyli pięknie przedstawia nam taką myśl, że bardzo ważną rolę w obrzezaniu rodzaju ludzkiego, czyli doprowadzeniu do związków przymierza z Bogiem, będzie odgrywał kto? Kościół, cały Chrystus. Tak, właściwie to jest, braterstwo, dziękuję za tą pomoc, że Chrystus. Bo Chrystus, jak mówimy, to myślimy i o Panu Jezusie, i o Kościele, bo Chrystus jest głowa i ciało. Chociaż potocznie wypowiadamy, mając tylko na uwadze Pana jako głowę, bo to On jest sam też Chrystus pomazańcem. Ale cały pomazaniec to jest właśnie głowa i ciało, bo On jest głową Kościoła. Zdaje mi się, że na ten temat by zdecydowanie więcej można było powiedzieć. Co pokazuje nam ukończenie wpięte? To jest z tej historii, gdzie było do matki Ewy powiedziane, że... Zresztą przeczytajmy sobie, bo może byśmy dokładnie... Trzeci rozdział, werset 15. Do Ewy mówi tak. Nieprzyjaźń też położy między tobą i między niewiastą. I między nasieniem twoim i między nasieniem jej. To potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę. To jest mowa, no mówimy do Ewy, ale w szczególności było zwrócone do, już wychodzi do kogo? Do szatana, poprzedza jedne. Nieprzyjaźń też położę pomiędzy tobą i między niewiastą. I między nasieniem twoim, ci, którzy pójdą twoimi śladami, i między nasieniem jej. I tym nasieniem Ewy to kto jest? Bracia Rysiu Knop.
To jest nasieniem Ewy, to jest rodzaj ludzki, który został właśnie w wyniku przestępstwa domowego, został skazany na śmierć, podlega śmierci. I w tym jest właśnie pokazane to ukończenie. Natomiast co się tyczy potarcia głowy węża, to nasienie, które potrze z głowy węża, to jest Pan nasz, który przez swoją ofiarę dokona tego dzieła. No.
Czyli nasieniem Ewy w rzeczywistości, czy chodziło o Kaina, Abla, Seta, Matuzalema, czy o kogo? O Pana Jezusa. Te nasienie, tak samo jak dokładnie jest ta sama, jakby duch tej samej obietnicy jest powtórzony do Abrahama, że w tobie i w nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I święty apostoł Paweł dopiero nam wytłumaczył ideę tych wypowiedzi. Bo każdy, Abraham zapewne jak czytał, słyszał, przepraszam, te słowa, to pomyślał o swoim synu, prawda, że on coś tam dokona. No i było to skądinąd słuszne myślenie. Ale apostoł Paweł mówi, że tym nasieniem, o którym mówi ta obietnica abrahamowa, to jest nikt inny jak nasz Pan Jezus Chrystus. A nawet jeszcze dokładnie jak uzupełnia, to bracie Leszku, mówi, że tym nasieniem jest kto? A jeśliście z wiary abrahamowej, toście i nasieniem abrahamowym. Czyli spadkobiercami obietnicy, czyli jesteście tym Chrystusem, tym pomazańcem, który ma potrzeć głowę węża, który zwycięży. Pamiętamy, jak Pan Jezus był na ziemi, to takie słowa powiedział, że w pewnym momencie w Ewangelii Jana jest napisane, że teraz co jest? Teraz jest sąd świata tego, teraz książę świata tego, co? Precz wyrzucony bywa. Precz wyrzucony bywa i we mnie nic nie ma. To była zapowiedź tego, co się stanie, no, miało się stać, czy ma się stać w przyszłości. Ale pytanie jest odnośnie pięty. Bracie Sygnowski. Co to jest pięte?
Myślę, że to może być prorocza zapowiedź śmierci ciała Pana Jezusa. Czyli, która była jak gdyby z punktu widzenia cielesnego zwycięstwem dla szatana, ale nie zdołała poprzeć głowy Pana Jezusa. Bo Pan Jezus zmartwychwstał poprzez rozwój nowego stworzenia. Czyli to było takie ukąszenie węża w Pana Jezusa. No, mimo to Pan stał się zwycięzcą.
No, dziękuję. Braterstwo, tu z reguły przyjeżdżacie te same osoby. Parę lat temu brat Sroka miał tu taki wykład odnośnie, że kość jego nie będzie złamana. Pamiętacie taki wykład, bardzo ciekawy wykład odnośnie Pana Jezusa, że kość jego nie będzie złamana, że on tak jak uwierzył, nigdy nie zwątpił dokładnie, no to obrazowo to wiadomo, że później tam na krzyżu nie mieli złamać, ale to tylko symbol. Rzeczywistość chodziło o to, że on nigdy nie zwątpił i postępował dokładnie, no tak, jaka była wola Boża. Ale to nie znaczyło tym niemniej, że szatan nie mógł się dotykać jego ciała. Jego ciała. Mógł się dotykać i bardzo często pamiętamy do pewnego czasu Pan Jezus uchodził. Pamiętacie sobie, że mówił coś do narodu żydowskiego? Oni złapali za kamienie i jest powiedziane taki krótki zwrot. A on uszedł. Pamiętacie? Bardzo wiele. Chcieli go zrzucić z góry, a on uszedł. Próbowali po prostu dotknąć się jego ciała i dotykali się w przeróżny sposób, a na końcu dotknęli się, kiedy został ukrzyżowany. To jest nic innego jak potarcie pięty, takie w bardzo krótkim określeniu. Pierwsza moja...
Wrócić w relacji ze Chrystusa, oni by tak go sprawdzili, już nie żyje. Łamali, była trudna do sytuacji, by to była wszystko sprawa. Wyłącznie, a więc przewidzi już...
Tak, braterstwo. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, wersecie 13 jest powiedziane tak. A podniósłszy Abraham oczy swoje ujrzał, oto baran za nim uwiązł w cierniu za rogi swe, a szedłszy, Abraham wziął barana i ofiarował go na ofiarę paloną miasto syna swego. I pytanie jest takie. Baran został złożony na miejsce Izaka. Zaczepił się o krzewy. Rogami. Czy te rogi też coś obrazują? Zatem wszyscy pamiętamy taką odpowiedź. Ja ją przypomnę. Mi się ona bardzo podoba. Jak brat Russell go się kiedyś spytali, co przedstawia kosz, to powiedział, kosz przedstawia kosz. My moglibyśmy też powiedzieć, że rogi przedstawiają rogi i ciernie to przedstawiają ciernie. I możemy zakończyć pytanie. Ale w moim przekonaniu jest bardzo ciekawa myśl w tej historii, bo zauważcie, jeżeli by sobie potrafimy wyobrazić ciernie, które są w Polsce, a w Izraelu, na ile wiem, to one mają takie długie kolce, jeżeli to jest o tych cierniach, takie bardzo długie kolce, to jeżeli baran, który jest baranem, wiemy jak wygląda, to jakby się zaczepił, to o co by się zaczepił? Proszę? O wełno, jakby w ciernie, to by się zaczepił. Czyli jeżeli pisze, że zaczepił się rogami w te ciernie, no można powiedzieć, no bo się zaczepił, to tak napisane. Ale uważamy, że w Biblii nie ma nic przypadkowego. Dlaczego? Dlatego ciernie to są ten powód, dla którego Pan Jezus musiał umrzeć. Bo ciernie przedstawiają wszelkie nieprawości ludzi, grzechy, winy, które są przyczyną tego, że Pan Jezus umarł. I pamiętamy, że na krzyżu, jak Pan Jezus zawisł, to zrobili mu jaką koronę? cierni, że tego, który wziął grzechy swoje, nasze, przepraszam, na się, zrobili z niego koronę. I właściwie dla nas, tam dla Pana Jezusa to była korona cierpień, ale z drugiej strony my rozumiemy, że przez te cierpienia apostoł Paweł później wytłumaczył, że jeżeli cierpicie, to będziecie z nim, co? Królowali. Czyli te cierpienia w wypadku Pana Jezusa, które były bardzo nieprzyjemne, doprowadziły do czego? Do chwały go doprowadziły. Poprzez cierpienia do rogów. A rogi w Biblii przedstawiają, no już, władzę, moc, pewną siłę. I Pan Jezus, kiedy po tym wszystkim, po tym czasie, kiedy miał tą koronę na głowie założoną, jak zmartwychwstał, to powiedział jakie słowa? Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A się odwołam do waszej pamięci, braterstwo. Nie mogę się powstrzymać. Ewangelia Łukasza, tam Zachariasz, no, jak mówi proroctwo, to jest Zachariasz swoje, to pamiętacie, że mówi tak, że przyjdź, że nawiedzi nas wschód z wysokości, albo jak? Róg z wysokości. Bardzo ciekawa rzecz, że w rogu jest właśnie ta władza pokazana, moc. I Pan Jezus poprzez ciernie doszedł do władzy. I tak samo jak my poprzez cierpienie możemy dojść do królowania, do chwały. Chociaż można sobie spojrzeć, że no w tym jest po prostu historia, bo można skomentować to tak i też zapewne prawdą byłoby, no gdzieś ten baran musiał czekać. Można tak, ale mógł się spokojnie gdzieś paść. Izajasza 19:23. Droga pomiędzy Asyrią i Egiptem. Jeden z bardziej często wspominanych wersetów. Gdyby uznać, że Egipt to świat, co przedstawia Asyria, a co droga? Bracie Bywalec.
No to ja może zacznę od drogi. To jest, przeczytam ten werset jeszcze raz. To jest 19:23. Myślę, że istotną rzeczą zrozumienia tego proroctwa jest ta droga właśnie. Owym dniu prowadzić będzie droga z Egiptu do Asyrii, Asyryjczyk uda się do Egiptu, a Egipcjanie do Asyrii, Egipcjanie wraz z Asyryjczykiem będą służyć Panu. Czyli tu jest mowa o takiej drodze, która będzie drogą służenia Panu. Myślę, że to chodzi o czas Królestwa Bożego, gdzie w tym czasie będzie ta droga świątobliwości, która będzie prowadziła do Pana Boga, do życia wiecznego i do zbawienia. Tutaj akurat prorok przywołuje pewien szlak handlowy, który był z Egiptu do Asyrii. Był to bardzo ważny szlak w tym czasie, gdzie wędrowali tam kupcy, tam też były różne zasadzki na tych kupców, między innymi tam w połączeniu z tym poprzednim pytaniem odnośnie kąsania pięte, tam jest wspomniane w błogosławieństwie Jakuba do swojego syna Dana, że on będzie właśnie tym mieszkającym na tej ścieżce, na tej drodze z Egiptu do Asyrii i oni tam będą napadać na tych kurcy, będą ich kąsać tak jak kąsa żmija pęcinę konia, ale jeździec tylko spada i temu ojcowi nic nie zaszkodzi, ten jeździec zostaje przy życiu. I to pokazuje, że na tej drodze też, zanim ta droga stanie się drogą świętobliwości, to ta droga będzie takim kąsaniem, czyli doświadczeniem tego prawdziwego nasienia niewiasty i całego potomstwa niewiasty, co wcześniej wspominaliśmy, Jezusa i Chrystusa, Jezusa i całego Jego ciała. A w przyszłości będzie to droga, która będzie prowadziła bezpośrednio do Boga. I myślę, że wtedy nie będzie znaczenia, w którym kierunku będą podróżować, bo wszystkie te drogi będą prowadziły do Boga. Przyłączy się wielu pogan do jednego Żyda, bo będą widać, widzicie, że tam jest błogosławieństwo, mówi prosto Zachariasza. Czyli będzie to droga świątobliwości. Wtedy przestanie mieć znaczenie Egipt, przestanie mieć znaczenie Asyria, przestanie mieć znaczenie inne miejscowości, inne narody, bowiem będzie jedna droga prowadząca do życia wiecznego.
A Asyria? Co przedstawia? Bo tu jest takie jeszcze pytanie.
Asyria, ja myślę, że Asyria może tu przedstawiać dzisiaj jakieś nominalne systemy chrześcijańskie. Egipt przedstawia świat. Ani ta droga nie pozostanie, ani tamta droga nie pozostanie. Będzie droga święta, droga bitewna.
Prezesu, mnie się wydaje, bo bardzo podobnie myślę tu, jak brat Walenty zaprezentował, ale że jakbyśmy zaczęli to proroctwo czytać od tyłu. Czasami warto niektóre rzeczy czytać od tyłu. To jest bardzo ciekawe przeżycie. Albowiem będzie im błogosławił Pan zastępów, mówiąc: błogosławiony lud mój egipski, a sprawą rąk moich Asyryjczykowie, a Izrael dziedzictwo moje. Czyli takie wyrażenia, o które ja bym powiedział, że z reguły w naszej społeczności to powinno być szokowaniem. Szokujące, z pozoru. Z pozoru. Błogosławiony lud mój egipski. A bardzo często mówimy, że w Egipcie to mamy zawsze to, co jest pokazane najgorsze, prawda? Że to z Egiptu trzeba wyjść, w Egipcie nie trzeba mieć udziału tam. No, ciągle o Egipcie, o Faraonie jako negatywnym rzeczy. Sprawą rąk moich Asyryjczykowie, że Asyryjczykowie przyjdzie czas, będą sprawieni ręką Bożą. A Izrael dziedzictwo moje. I teraz czytajmy tak. Do Izraela to nam pasuje, do Asyryjczyków to troszeczkę mniej. Dnia onego będzie Izrael, czyli w tamtym czasie, jako trzeci, czyli pośrodku, między Egipcianem i Asyryjczykiem. A błogosławieństwo gdzie będzie? Jak pisze? W pośrodku. W pośrodku będzie błogosławieństwo, a Izrael będzie pośrodku nich. Czyli błogosławieństwo Boże zostanie wylane na Egipt i na Asyrię skąd? Z Izraela. I przecież pamiętamy dokładnie te proroctwa Izajasza chociażby drugi, że z Syonu wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jeruzalemią. Czyli błogosławieństwo będzie w pośrodku. I ludzie, którzy będą chcieli otrzymać błogosławieństwo, czy to znajdujący się w Egipcie, czy znajdujący się w Asyrii, to pójdą właśnie tą drogą, żeby to błogosławieństwo otrzymać. I pójdą i będą błagać Boga Jakubowego o radę, o wskazówkę, o naukę. Bo wszystkie narody tutaj zobrazowane w Egipcie, akurat zgadzam się tu z pytającym, że jeżeli Egipt przedstawia chrześcijaństwo, to ja myślę tak, Egipt w moim przekonaniu też przedstawia chrześcijaństwo, a Asyria, to słyszałem parę myśli, kiedy słyszałem temat, że Asyria przedstawia Związek Radziecki chociażby. No, ale czas zweryfikował dane, prawda? No. Dalej jeszcze ani Asyrii, zresztą jak Związek Radziecki będzie tam, wiecie, na początku, już dawno, dawno się skończył. Moim przekonaniem braterstwo przedstawia narody pogańskie. W szczególności narody pogańskie, które również przyjdą do Izraela błagać o pomoc i o błogosławieństwo. Że nie tylko jest do tych wszelkich narodów pogańskich, bo może to jest dziwne, się słyszy, że Egipt przedstawia chrześcijaństwo, ale pamiętamy na takie słowa, które są powiedziane, że Pan nasz Jezus Chrystus był ukrzyżowany gdzie? Gdzie? W Egipcie. W Egipcie nasz Pan jest ukrzyżowany. Czyli to, że uznajemy tę ofiarę, chrześcijanie uznają tę ofiarę, czy najbardziej na nią zwracają uwagę, czy jeszcze inne elementy, to dzisiaj już to jest w Egipcie pokazane. Ale ja uważam, że inne narody też są miłymi Ojcu naszemu niebieskiemu i że narody, wszelkie narody pogańskie, które zupełnie miały bardzo ograniczony kontakt z Izraelem, one będą miały też dopuszczone do tej łaski. Czyli ta droga będzie to droga czasu wieku tysiąclecia, sposób postępowania, czy sposób postępowania i powrotu do łaski i społeczności z Panem Bogiem. Hebrajczyków 9:26. Kiedy postanowiono ludziom, kogo to dotyczyło, raz umrzeć? I co to ma być za sąd kto kogo będzie sądzić. Musimy jednak braterstwo werset przeczytać. Zresztą znany werset odnośnie tam kapłanów, ale przeczytajmy. Żydów. Dziewięć, może przeczytajmy tak. Bo inaczej musiałoby być często, choć od początku świata, lecz teraz przy skończeniu wieku wraz objawiony jest ku zgładzeniu grzechów przez ofiarowanie samego siebie. Jest mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie. A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz się bez grzechu okaże tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. No, werset bardzo trudny, chociażby nie może ten 27, ale ten 28, że raz będąc ofiarowany na zgładzenie grzechów, drugi raz się okaże bez grzechu, czyli wskazuje, że pierwszy raz się okazał grzechem, będąc obciążony grzechem, niedoskonałością, nie własną, ale rodzaju ludzkiego. Ale pytanie, braterstwo, jest takie. Kiedy postanowiono ludziom? Kogo dotyczyło raz umrzeć? I co to ma być za sąd? To, kogo będzie sądzić. A potem będzie sąd. Bracie Walenty.
Akurat szukam jeszcze innego wersetu, ale jak już...
No proszę, mamy już bardzo mało czasu.
Mamy mało czasu, więc pewnie pamięć o pewne rzeczy przypomnij. W tym fragmencie apostoł święty Paweł wyraźnie odnosi, mówi o kapłaństwie żydowskim i mówi o prawdziwym kapłaństwie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak brat prowadzący przeczytał werset poprzedni, i jak przeczyta ten werset następny, 28, to on wyraźnie odnosi do tego poprzedniego wersetu. Tak i Chrystus. Jak ludziom postanowiono raz umrzeć, tak i Chrystus drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, nie po to, żeby umierać, ale ukaże się ku zbawieniu wszystkich tym, którzy go oczekują. Czy myślę, że to dotyczy ofiarowania naszego Pana Jezusa Chrystusa jako tego prawdziwego kapłana. Bo gdyby odnosiło się to do każdego człowieka, to są inne wersety, które mówią, i też apostoł święty Paweł pisze, kto umarł, uwolniony jest od grzechu. No to po co są? Więc tutaj jest mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie, że pierwsze jego przyjście dotyczyło śmierci, natomiast drugie jego przyjście dotyczy sądu, już nie z powodu grzechu, ale po to, żeby ludzi uwolnić od grzechu.
Bracie Tomku Sygnowski. Kiedy postanowiono ludziom raz umrzeć, kogo dotyczyło raz umrzeć i co to ma być za sąd? I kto kogo ma sądzić? To jest wiele wątkowe.
Znaczy może od 26.
No proszę.
Może jeszcze od 24. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątnicy ręką uczynionej, która by była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się teraz okazywał przed oblicznością Bożą za nami. Czyli tak. Jest mowa o zmartwychwstaniu i odnosi teraz do czasu wieku Ewangelii, że teraz Chrystus okazuje się za nami. A nie, iżby często ofiarował samego siebie, tak jak było w zakonie, jako najwyższy kapłan wchodzi do świątnicy co rok ze krwią cudzą, bo inaczej musiałby być częstotnie cierpieć od początku świata, lecz teraz, w czasie wieku Ewangelii, przy skończeniu wieku wraz objawiony jest ku zgładzeniu grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Myślę, że jest tu mowa o całym wieku Ewangelii i o orędownictwie naszego Pana Jezusa Chrystusa. A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd.
Myślę, że odnosi się to do wieku tysiąclecia, kiedy ludzkość zostanie podniesiona.
No, dziękuję. No, bratesu, mamy może troszeczkę różne spojrzenia, jak chyba zauważyliście na to, bo minimalnie inaczej brat Walenty tłumaczy. Wiecie, to jest tak, jak się słyszy taki werset, że postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd, to automatycznie się to bierze, że człowiekowi postanowiono umrzeć. A siostra Basia, ty się zgadzasz, że Bóg postanowił, żeby człowiek umarł raz? Czy to było wolą Bożą, żeby człowiek zgrzeszył? Czy taka wola Boża była? Nie, to był efekt człowieka, decyzji, którą człowiek. Bo jeżeli Bóg postanowił, żeby ludzie umarli, czyli żeby zgrzeszyli, to człowiek jest nieodpowiedzialny za to. Bo jeśli Bóg postanowił, że człowiek musi umrzeć, a umiera przez grzech, to byłby człowiek za to nieodpowiedzialny. Nie ponosił winy za to, tak. Tak, dlatego, braterstwo, tak nie rozumiemy. Kiedyś ja wam powiem, ja tak tłumaczyłem, też tak rozumiałem, jak tu były podawane myśli, aż kiedyś przyjechał do nas brat Kusak i wziął ten werset. Właśnie wytłumaczył, bardzo podobnie jak brat Walenty to nam tu przedstawił, że postanowiono ludziom raz umrzeć w sposób ofiarniczy, nie w sposób, żeby z powodu grzechu postanowiono umrzeć, bo to nie było boskie postanowienie. Wolą Bożą nie było, że człowiek ma zgrzeszyć. Bóg dozwolił, ale wola Boża nie była. Ale żeby członkowie Kościoła i Pan nasz Jezus Chrystus umarli, a potem będzie sąd, to taka jest wola Boża. I tu jest jedynie dylemat, braterstwo, kiedy? I mam dwa rozwiązania, bardzo wygodne. Że nowe stworzenie zostało wybrane przed założeniem świata. Czyli można powiedzieć, że boska postanowienie było już wtedy, że jeżeli ma być to nowe stworzenie, to ono musi umrzeć śmiercią ofiarniczą i przez swoje życie przechodzić próby i doświadczenia. Ale również może jeszcze bardziej mi pasuje, że w rzeczywistości to ta wola Boża okazała się w chwili zesłania Ducha Świętego. Kiedy ofiara Kościoła została przyjęta, Bóg demonstracyjnie pokazał, że przyjmuje ofiarę Kościoła i teraz ta prośba, którą Pan Jezus powiedział, jeszcze żeście nic w imieniu moim nie prosili, może być realizowana, że my się możemy, będąc na próbie życia i śmierci po otrzymaniu życia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy możemy coś stracić, to postanowiono ludziom raz umrzeć śmiercią ofiarniczą, masz i uzyskasz, czy nie uzyskasz. I to jest ten próbę, które przechodzimy przez cały wiek. Proszę? Przez wiek Ewangelii, ale w czasie naszego życia ofiarniczego każdego nas to dotyczy. Zresztą, bardzo króciutko na te tematy. Zapewne uważam, że każdy z was powinien sam wziąć te pytania i sam nad nimi posiedzieć. Ja teraz, braterstwo, przeczytam pozostałe tylko pytania. Bo ubiegłym razem było, mi paru braci powiedziało, że zrobiłeś bardzo źle, nie czytając tych pytań. Nie, ja nie lekceważę żadnych pytań. To jest typowo przypadek. Tu będę może na niektóre odpowiadał tak, nie, bo są pytanie, czy w buncie Absaloma można zobaczyć bunt szatana? Ja nie myślę. Nie będę tłumaczył, dlaczego nie, ale nie myślę. Czego obrazem jest zsyłane przez Pana Boga Żydom na pustyni manna i jak należy w tym kontekście rozumieć zapis z 2 Mojżeszowej 16:20 oraz 16:24 o cuchnięciu, pokryciu się robactwem tego chleba z niebios? Uważam, że czytający powinien się przeczytać historię, że wody egipskie obróciły się w krew. Dlaczego? I znaczenie. Bo tam jest odpowiedź. Daniela 10, rozdział 13 i od 20 do 21. Kim są zmiankowani przeciwnicy? Książę anielski Królestwa Perskiego i książę anielski grecki oraz, jak rozumiem, sprzeciwia się przez 21 dni. Kim są? Myślę, że nikt z nas nie odpowie. Kim są? To są przeciwnicy Pana Boga zapewne, ale jedynie pokazuje, że istoty duchowe też mają pewnego rodzaju ograniczenia. To jest dowód braterstwa Nadra. Proszę o wytłumaczenie wersetu, proszę, ktoś podszuka. 1 Tesaloniczan 5,3 w szczególności i czy to proroctwo się wypełniło, czy dopiero się wypełni, kiedy i w jaki sposób. Proszę, może ktoś mi pomóc? 1 Tesaloniczan 5,3. A gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Nie wypełniło się, jest w trakcie wypełnienia. Króciutko. Rzymian 9:6. Albowiem nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem, jest takie pytanie. Czy w tych słowach, co w tych słowach chce powiedzieć nam apostoł Paweł? Jaka wynika lekcja dla nas z tych słów? No, chyba domyślamy się, jaka lekcja wynika. Zgodnie z definicją zawartą w liście do Hebrajczyków 11:1, wiara to pewność tego, czego nie widzimy. Czy po zmartwychwstaniu będzie jeszcze potrzebna cecha wiary? Jeden z owoców Ducha Świętego. No, ciekawe pytanie. Ewangelia Marka 10:45. I 1 Tymoteusza 2,6 to jest o okupie tam, że okup za wszystkich, okup za wielu w jednym. W Tymoteusza jest okup za wszystkich, a okup za wielu. Czy użyte słowa okup za wielu, okup za wszystkich oznaczają to samo, mają to same znaczenie lub czy jest różnica? Jest różnica, na pewno. Braterstwo, byśmy do tego doszli. Kiedy Pan Bóg poświęca i przez co? Jest takie pytanie, bardzo ciekawe. Kim jest Eliasz, o którym pisze Malachiasz 4, rozdział 5 do 6 werset? Ja już nawet nie będę nic mówił, tylko przeczytam je tym razem. Dlaczego mimo tego, że w naszym godle jest krzyż w koronie i nie nosimy krzyżuków na szyi? No, na to pytanie chciałbym odpowiadać. Naprawdę chciałbym. Co przedstawiało wyjście najwyższego kapłana w szatach chwały i ozdoby? Znaczenie tego w pozafigurze. Co przedstawiały szaty ozdobne na najwyższym kapłanie? Bardzo ciekawe pytanie. Pytanie Jeremiasza 9, 22-23. Jak zrozumie słowa 23 wersetu? Ja Pan czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi? To znaczy w odniesieniu do dzisiejszych dni. Bardzo dobre pytanie. Zresztą wszystkie są dobre. Daniela 3, rozdział 19-26. Czy w historii o wyratowaniu towarzyszy Daniela z pieca ognistego możemy dopatrzyć się znaczenia symbolicznego? I jeśli tak, to jakiego? Możemy. 1 Samuelowa 7, rozdział 3-6. Co oznacza to czerpanie i wylewanie wody przed Panem? Nie pamiętam tego, o czym to tam jest.
Samuel.
Tam składał. Po wylewaniu wody, no
wzywał do pokuty,
to tam wylewali wodę? No, to musiałbym to przeczytać, bo sama ofiara mokra to jest...
Woda, bo nie ofiara.
No, ale... Tak. Czyli ja nie odpowiem w tym... Na to pytanie na pewno bym nawet nie próbował póki co dzisiaj odpowiadać. Wierzymy, że Kościół będzie doprowadzał ludzkość do doskonałości w tysiącleciu. Jak to pogodzić w objawieniu 25, który mówi, że nikt nie zmartwychwstał oprócz Kościoła, aż się 1000 lat skończyło? No, takie pytanie się czasami powtarza. Zachariasza 3:10. Jakie znaczenie symboliczne w tym kontekście winna latorość, a jakie drzewo oliwne? I Zachariasza 3:5. Otrzymujemy szatę odświętne, usprawiedliwienie. Ponadto w tym wersecie oprócz szaty jest wspomniany czysty zawój albo szata zbawienia w innych jest chyba na pewno. Jakie ma to znaczenie? Według Biblii Warszawskiej czysty zawój. No ma znaczenie. Pytanie dotyczy, no to chyba do braci tutaj wczorajszego dnia powinno być. Dzieje apostolskie 3:21. Apostoł święty Piotr mówi w tym wersecie, że Pan zaiste niebiosa ma objąć. Czy to apostoł mówił o niebie literalnym czy o symbolicznym? Proszę porównać inne przekłady Biblii. Tu jest podpisane, kto nawet postawił to pytanie. Czy Biblia jest księgą zamkniętą, czyli zawiera komplet ksiąg? Skąd takie pytanie? Drugi Kronik 12:15 jest napisany o dziejach proroka Szemejasza i jasnowidza Sodo. Chyba tak pisze. Przepraszam, jeśli źle czytam. List Judy, werset 14. O nich prorokował Henoch, czyli było, jest jeszcze proroctwo Henocha. Dzieje apostolskie 21:8. Ewangelista Filip, 1:7. Czy było 7 ewangelistów? No tak tam jest napisane. Czyli jeżeli było, to znaczyłoby, że trzeba jeszcze szukać innych. Czy Biblia jest księgą zamkniętą? Tu jest chyba najważniejsze to, a to są jako argumenty. Ten brat czy siostra to podaje. Hebrajczyków 5:5. Kiedy nastąpiło zrodzenie, a kiedy albo kiedy nastąpi? Tam jest, że... No nie mogę teraz przypomnieć, jak się zaczyna. Że przyjęliśmy słowo.
Syn mój jesteś ty, jak i
czy dziś, tak. Dziękuję. Jaka jest różnica pomiędzy przestrzeganiem a wypełnieniem zakonu? Kolosalna. To jest różnica. Kolosensów 1:20. Jak rozumiesz, że Bóg przez krew krzyża pojednał nas sobą to, co jest na ziemi i w niebie? Bardzo ciekawe pytanie. Dzieje apostolskie 3:20 i 21. Czy czasy ochłody wspomniane przez apostoła Piotra w wersecie 21, czasy naprawienia wszystkich rzeczy, to ten sam okres czasu? Jakie są zależności między tymi okresami? To powinni bracia odpowiadać, ale mnie aż korci, żeby powiedzieć, że to nie jest ten sam czas. A to pytanie przeczytam, bratesu. Ono jest z Biłgoraja. Pewien brat miał do mnie bardzo wielki żal, że go nie przeczytałem. Przeczytam go dzisiaj. I też tego brata nie ma. W przyszłym roku upłynie 100 lat naszego oczekiwania królowania Jezusa Chrystusa. Kiedy bracia rozpoczną dyskusję na ten temat, skoro w drugim tomie strona 272, nowe wydanie strona 243 oraz Manna z 18 sierpnia pisze, że chronologia zmieniona o jeden rok burzy nauki wyprowadzone na podstawie chronologii. Na przykład druga obecność i inne. Właściwie pytanie jest takie, kiedy bracia rozpoczną dyskusję? Mi nie wiadomo kiedy. Ale nie myślę, że bratesa już poważnie zupełnie, nie myślę, że jest potrzeba, bo brat tu sugeruje nam pewne odpowiedzi poprzez swój komentarz do zapisów z tomu, a według mnie to jest niewłaściwy sposób stawiania pytań. Mateusza 7 rozdział od 7 do 12. Gdzieś w Biblii jest napisane, lepiej dawać niż brać. To są jedyne słowa Pana Jezusa, które nie są zapisane w Ewangeliach. To jest takie pytanie, dzieci mają. Tu powinna być dyskusja na ten temat. Tu powinna być. No, jeśli lepiej jest dawać niż brać, to są z dziejów apostolskich, taki werset jest. Izajasza 43:3. Bardzo ciekawe pytanie. Co oznaczają słowa? Daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Za kogo? Dlaczego Egipt, Etiopia i Saba mają być okupem? Tam jest w stosunku do Izraela. Wydaje mi się, że wszystkie pytania przeczytałem, braterstwo. To, że są stawiane pytania, to jest dowodem, że tli się życie. Nie mamy żadnego zamiaru, braterstwo, uważać, że to, cośmy powiedzieli, jest rzeczą tutaj niepodlegającą dyskusji. Bardzo często braciom przedstawiam taką myśl, że nawet wczoraj jeden brat mi stawiał pytania, aż mu powiedziałem, bracie, ty musisz sobie sam wytłumaczyć. Ja ci mogę pomóc, jak ja rozumiem. I tak braterstwo powinniśmy traktować. Możemy sobie wzajemnie pomagać, ale każdy z nas powinien sobie niektóre rzeczy sam wytłumaczyć. Sam je zrozumieć, bo rozumiemy to w ten sposób, że nie będzie nigdy dla nikogo z was i nikt z nas, przepraszam, z nas powinienem powiedzieć, tłumaczeniem, że powiemy tak, byłem na konwencji w Białogardzie i brat Janek Knop stanął i tak wytłumaczył, ja to przyjąłem i ja tak wierzyłem. To jest błędny sposób rozumowania. My sobie możemy braterstwo pomagać i nasze zebranie ku temu ma służyć. Nie możemy zwrócić na to, że brat Cygnowski tak wytłumaczył i jeśli źle, to on jest za to winny. Pamiętamy na tekst jaki, że każdy sam za się odda rachunek. My jedynie możemy sobie pomagać, tak jak powiedziałem i to jeszcze raz się chcę do tego odwołać. Pytania dowodzą, braterstwo, mnogość tych pytań, że tli się życie duchowe, nie tylko tli, że one żyjemy tymi tematami, a jeśli żyjemy, to Bóg da nam i poznanie, a jeśli poznanie, to da nam i z poznaniem wyjście, zrozumienie, bo jeśli sobie stawiamy pytania, to tylko i wyłącznie po to, żeby znaleźć odpowiedź, a ktoś, kto sobie nie stawi pytań, nigdy odpowiedzi nie znajdzie, nigdy nie znajdzie. Jeżeli stawi, nie musi znaleźć, ale jeżeli będzie stawiał, to ma szansę znalezienia, chociaż osobiście uważam, że nie na wszystkie pytania musimy jako jednostki odpowiedzieć. Jako ciało Chrystusowe odpowiemy na wszystkie. Ale każdy z nas jako jednostka no, musi o tym pamiętać, że sam za się jest odpowiedzialny. Ja jeśli coś nie tak powiedziałem, to przepraszam, no kończę się na tym, bo już tak to przyciągnąłem.